Witam serdecznie, Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku.
Tomasz Klimko, sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej.
Paweł Pośpiech, Sąd Rejonowy w Wołowie.
Dzisiaj ważny temat, alkohol. Nie wiem, czy wiecie, ale spożycie alkoholu w tej chwili w Polsce jest największe od 100 lat. To porozmawiamy, jakie są tego konsekwencje. Może zacznijmy od prawa cywilnego. Jakby nie kojarzy się z alkoholem, a jednak często młodzi ludzie zadają pytanie: Panie sędzio, no jadę po pijaku. Wiadomo, że prawo karne tak, ale co prawo cywilne na to?
Jazda po pijaku, mówiąc kolokwialnie, w prawie cywilnym ma bardzo poważny skutek. Najważniejszy z nich jest taki, że mówiąc już tak najprościej, nie działa żadno z wykupionych ubezpieczeń. Nie mamy ani ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ani jeżeli wykupiliśmy ubezpieczenia autokasko. To znaczy, że jeżeli spowodujemy wypadek w stanie nietrzeźwości, to zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczyciel ma prawo żądać od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Czyli jedziemy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. Tu ustawa posługuje się dokładnie takimi samymi określeniami jak kodeks karny, czyli no, to są po prostu takie same stany jak w prawie karnym, ta sama sytuacja. I wtedy ustawodawca mówi, że taka osoba, która spowoduje wypadek i jakąś szkodę majątkową lub niemajątkową osobie, która w tym wypadku uczestniczyła, i bardzo ważne, to jest osoba zarówno taka będąca w innym pojeździe czy poza naszym pojazdem, jak i na przykład nasz pasażer. Jeżeli spowodujemy jej szkodę, czy w majątku, czy na osobie, to wówczas owszem, nasz ubezpieczyciel wypłaci to odszkodowanie, ale będzie miał prawo żądać od nas tak zwanego regresu, czyli zwrotu całej wypłaconej temu poszkodowanemu kwoty.
A w jakich sytuacjach działa ten regres?
Regres, jeżeli chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczyciel ma prawo do regresu zawsze w wypadku, kiedy spowodujemy szkodę umyślnie, czyli nie możemy jakby specjalnie spowodować wypadku, spowodujemy szkodę właśnie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, albo po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Tak samo regres ma ubezpieczyciel wtedy, kiedy wejdziemy w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa, czyli na przykład ukradniemy pojazd, albo wtedy, kiedy jedziemy nie posiadając ważnych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. I czwarty przypadek to wtedy, i to też bardzo często się zdarza w naszej praktyce cywilistycznej, jeżeli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia. I to zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. To też jest częsta sytuacja, kiedy na przykład przerysujemy komuś auto na parkingu, pod domem, pod sklepem. No i dochodzimy do wniosku, że nie warto czekać, szukać. Szkoda jest niewielka. Wtedy też musimy pamiętać, że nasza OC nie zadziała.
A powiedz mi, pożyczyłam koleżance samochód. No, jedzie pod wpływem, powoduje jakieś zdarzenie. Kto płaci odszkodowanie?
Ubezpieczyciel ma wtedy prawo żądać regresu zarówno od sprawcy wypadku, jak i od właściciela pojazdu.
A kto ma jakby pierwszeństwo, ja czy
Nie
ona?
ma pierwszeństwa, odpowiedzialność jest solidarna. Ubezpieczyciel wybiera.
Solidarne, tak. Aha. Czy prawo do regresu dotyczy również ubezpieczenia AC?
Tak, tylko no, tu musimy zwrócić uwagę i być ostrożni, bo ubezpieczenie autokasko w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, czyli ono nie ma swojego źródła, tak jak ubezpieczenie OC w ustawie, tylko w umowie, która nas łączy z ubezpieczycielem. Przy czym no, tu jest różnica z odszkodowaniem OC, ponieważ tutaj nie mamy do czynienia z regresem, tylko z sytuacją, w której po prostu typowo to ubezpieczenie nie działa, czyli nasz ubezpieczyciel nie wypłaci nam, bo AC to jest odszkodowanie dla nas, za naszą szkodę, nie wypłaci nam odszkodowania. No te ogólne warunki mówią
No tak,
dokładnie
no to
tak.
jest jakby.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane Umyślnie albo na
wskutek. No to jakby się rozumie, prawda? Pod wpływem alkoholu. A jest jakiś ubezpieczyciel, który wypłaca?
Nie. Nie. Takiego nie znalazłem.
No to dobrze. Mówiłeś o stanie nietrzeźwości, czyli płynnie przechodzimy do problemów karnych związanych z alkoholem i samochodem. Powiedz, co to jest ten stan nietrzeźwości?
Stan nietrzeźwości to jest taki stan, w którym u kierowcy stwierdza się we krwi bądź w wydychanym powietrzu określoną ilość alkoholu. I stan nietrzeźwości zaczyna się od 0,5 promila, ale musi minimalnie choćby przekroczyć tę wartość.
Czyli 0,5 promila i odrobinę.
Tak jest, i odrobinę. To jest stan nietrzeźwości. Wszystko, co jest poniżej, to jest stan po spożyciu alkoholu. Przy czym w kodeksie karnym jest zdefiniowany tylko stan nietrzeźwości.
No właśnie, czy jakoś jest regulowany przestępstwo, wykroczenie?
Stan jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, natomiast jazda po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem. No i w związku z tym konsekwencje są zdecydowanie różne tych dwóch stanów.
Często kierowcy mają problem. No, pani sędzio, wypiłem wieczorem kilka browarów, ale przecież rano wstałem kompletnie trzeźwiuteńki. Siadłem do samochodu, zatrzymali, okazało się, że coś tam wykazali.
To się nawet zdarza bardzo często, no ale to w żaden sposób nie
tłumaczy.
Prowadzi, nie tłumaczy i nie powoduje, że ktoś nie popełnia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości. Ja w takich sytuacjach jestem bardzo ostrożny, ponieważ najczęściej nie daję wiary takim wyjaśnieniom, ale może się oczywiście zdarzyć, że alkohol długo uwalnia się, długo metabolizuje i to zależy od indywidualnych właściwości, od tego, co się zjadło, od wzrostu wagi człowieka, ale w żaden sposób nie prowadzi to do braku winy w tym przypadku. Także jedyne, co można zrobić w takiej sytuacji, to samodzielnie, na wszelki wypadek, sprawdzić przy pomocy alkomatu, który chyba w tej chwili jest no, powszechnie dostępny,
czy mogę
jechać. Dokładnie.
A powiedz mi, czy ponosi odpowiedzialność karną kierowca, który no, zobaczył, że musi przeparkować samochód, bo za dużo miejsca zajął? Przeparkował.
Każde poruszenie pojazdu mechanicznego, samochodu czy jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego, motocykla, powoduje, że ponosi się odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości, ponieważ ruch pojazdu jest jazdą, po prostu jest ruchem lądowym, no i dlatego ta odpowiedzialność występuje. Ilość przejechanej odległości o niczym nie decyduje. Nie decyduje też o braku winy nie decyduje.
Roweru czujesz, też powiedzmy, bo to jest
ważne. Ale rower nie jest pojazdem mechanicznym, ponieważ przestępstwo.
Tak.
Przestępstwo jest popełnione wtedy, jeżeli kieruje się w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym, a rower nie jest pojazdem mechanicznym.
A co z motorem?
Jak najbardziej motocykl jest pojazdem mechanicznym. Jeżeli wyposażony jest w silnik i wprawiany w ruch nie siłami natury, czyli ludzkimi siłami, tylko właśnie za pomocą silnika mechanicznie, to jest to pojazd mechaniczny. Wszystko inne nie jest pojazdem mechanicznym. Zaprzęg konny na przykład nie będzie pojazdem mechanicznym.
No na pewno nie.
Ale trzeba podkreślić to, że bardzo często w powszechnym odbiorze jazda poza drogą publiczną również nie jest jazdą w stanie nietrzeźwości. Jest, bo tam w przepisie jest mowa o ruchu lądowym. Czyli wszędzie tam, gdzie porusza się pojazdem po lądzie, ponosi się odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości.
Nawet
nie tylko po drodze publicznej.
Jadę po polu?
Jak najbardziej.
No również. Właśnie, o tym trzeba bardzo mocno powiedzieć.
Również po własnym polu, czyli właśnie, na własnej posesji traktorem w stanie nietrzeźwości. Również popełnia się to przestępstwo, oczywiście.
O, to powiedziałeś bardzo ważną rzecz.
To jest bardzo istotne
że
i te
traktory
sprawy się zdarzają.
Tak
ja jestem sędzią od wielu lat, a byłem przekonany w 100%, że na własnym podwórku mogę sobie jeździć.
No ale teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, że wybiega dziecko i dochodzi do potrącenia tym traktorem dziecka. no to nie weźmiemy pod uwagę, że traktorzysta znajdował się w stanie nietrzeźwości. No zdecydowanie jest to okoliczność obciążająca.
A powiedz mi, coraz większym problemem są jednak narkotyki, dopalacze, inne środki psychoaktywne. Jaka jest wówczas odpowiedzialność? Czy jest równoznaczna ze spożyciem alkoholu?
Przyjmuje się w tej chwili, że jest to równoznaczna, z tym, że stwierdzenie tego faktu no może nastręczać trudności. Po pierwsze, funkcjonariusz, który zatrzymuje taką osobę do kontroli, no to musi mieć już dobre oko i być wyspecjalizowany, wiedzieć, na co zwracać uwagę, na przykład na rozszerzone źrenice. I wówczas no, zarządzić kontrolę takiej osoby pod kątem również ewentualnego znajdowania się po spożyciu środków psychoaktywnych, narkotyków czy środków, ogólnie mówiąc, środków psychoaktywnych. Konieczne jest wówczas dopuszczenie w postępowaniu, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który musi ocenić, jaki środek psychoaktywny znajdował się w organizmie, w jakiej ilości i czy to odpowiada stanowi nietrzeźwości, w rozumieniu nietrzeźwości alkoholowej.
Czyli to się porównuje, tak?
To się porównuje i to może zrobić tylko biegły. Bez tego nie można stwierdzić, czy ktoś jest w stanie nietrzeźwości. Przy czym nie wprowadza się tu pojęcia stanu po spożyciu.
No właśnie.
Nie ma tej możliwości, żeby to w sposób taki prosty odwzorować. Tak, że jest mniej.
No to jeszcze powiedzmy takim nieroztropnym kierowcom, jaka kara grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?
Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności do lat dwóch, podkreślam, to się zmieniło i często też ludzie zapominają o tym, że to się zmieniło, bo kiedyś było tylko do roku, teraz jest do lat dwóch. Wydaje mi się, że to jest dość surowa kara. No i oczywiście kara pozbawienia wolności również do lat dwóch.
A co z zakazem prowadzenia pojazdu? Jest w takiej sytuacji obowiązkowy? Czy...
No i właśnie, to jest obligatoryjne. Sąd ma obowiązek w takiej sytuacji orzec zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata przy stwierdzeniu stanu nietrzeźwości aż do lat 15, a bywają takie okoliczności, w których sąd ma obowiązek również orzec dożywotnio. A to jest taka sytuacja, w której osoba już skazana za jazdę w stanie nietrzeźwości ponownie prowadzi pojazd albo w stanie nietrzeźwości, albo też tylko naruszając zakaz. Wówczas orzeka się dożywotni
zakaz prowadzenia
pojazdu. To jest przestępstwo uregulowane w artykule 188 a paragraf 4.
A czy taki zakaz obejmuje zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów, czy są jakieś wyjątki? No bo mamy do czynienia z kierowcą zawodowym.
Wszystko zależy od decyzji sądu. Oczywiście co do zasady orzeka się najczęściej orzeka się zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, ale ze względu na pewne okoliczności można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii.
Blokada alkoholowa. Co to jest? Czy sąd musi wyrazić na nią zgodę?
Sąd musi wyrazić zgodę na blokadę alkoholową. Często jest tak, że ludziom się wydaje, skazanym się wydaje, że po pewnym upływie czasu, na przykład połowy okresu obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, można zlikwidować, jakby znieść po prostu obowiązywanie tego środka, uchylić go. Nie ma takiej możliwości, natomiast ustawodawca wprowadził możliwość wprowadzenia pojazdu po upływie połowy obowiązywania środka karnego, tak zwanej blokady alkoholu, pojazdu z tak zwaną blokadą alkoholową. Czyli to jest takie urządzenie, które się montuje w samochodzie i które uniemożliwia prowadzenie, uruchomienie tego pojazdu, jeżeli kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości. I zdarza się coraz częściej, że tacy sprawcy, tacy skazani za jazdę w stanie nietrzeźwości z tego korzystają.
Czyli w postępowaniu wykonawczym.
Oczywiście taka osoba musi...
Złożyć wniosek?
Tak, no to, tak, w postępowaniu wykonawczym składa wniosek. Mhm.
Czy taki sprawca musi jakieś warunki spełnić?
Generalnie musi spełnić ten warunek, to jest jedyny formalny warunek,
połowa kary.
Połowa obowiązywania środka karnego. Innych warunków formalnych nie ma, no oczywiście można zbadać jak funkcjonuje w środowisku, jakie jest jego zachowanie, czy nie toczą się inne postępowania, czy nie popełnił innych przestępstw i tak dalej, i tak dalej.
No mamy kierowcę w stanie nietrzeźwości, powoduje kolizję drogową. I co wtedy? Jest, no jedno to jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i jak jest kolizja, to co?
Jak jest kolizja, to no, odpowiedzialności się, taki kierowca ponosi odpowiedzialność tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości i ewentualnie, tu już nie chciałbym poruszać prawnych problemów zbiegu przestępstwa z wykroczeniem, może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie, czyli za samą kolizję. Natomiast jeżeli w wyniku zderzenia pojazdów na drodze dojdzie do obrażeń ciała na czas powyżej dni 7, no to wówczas mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. No i wtedy przyjmuje to postać kwalifikowaną w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości, no i odpowiedzialność robi się już bardzo poważna, bo to jest minimum 8 lat, do 8 lat pozbawienia wolności. A w przypadku poważniejszych obrażeń do 12 lat pozbawienia wolności, bądź do 15 lat pozbawienia wolności.
A jeżeli jest poważna szkoda w mieniu?
Nie, to nie, to kiedyś w dawnych przepisach,
no właśnie,
w dawnych przepisach tak było, że szkoda w mieniu, już nawet nie pamiętam jaka w tej chwili, decydowała o tym, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, a nie wykroczenia. Teraz jest tylko wykroczenie. Jeżeli jest szkoda w mieniu, to mamy tylko wykroczenie.
Popatrzcie, ile ważnych spraw, prawda?
Tak, a wydawałoby się taka codzienna rzecz, nie?
Znaczy jazda w stanie nietrzeźwości to jest niestety smutne, ale jest chyba to jest, wydaje mi się, że to jest najpowszechniejsze przestępstwo w ogóle w sądach. Niestety tego jest wciąż dużo i pomimo, że tak to oceniam, że sądy coraz surowsze kary wymierzają, coraz surowsze środki karne,
no niestety,
niewiele to działa, no tak, niewiele to pomaga.
No, no dlatego, że alkohol jest jednak wszechobecny w naszym życiu.
Jeżeli
jesteśmy pod wpływem, to przestajemy logicznie myśleć. Czyli tutaj edukacja, jeszcze raz edukacja. Tak na marginesie powiem, żeby każdy, kto siada za kółką, miał świadomość, że jeżeli nawet spróbuje łyczek piwa,
tak jest,
czy łyczek wina tuż przed tym, jak wsiądzie do samochodu, to jak go za chwilę zmierzą mu, to na 100% coś wyjdzie. Więc,
i też ważne,
prawda?
Jest to, o czym Paweł mówił, żeby też pilnować się następnego dnia. Bo u nas, jak w praktyce cywilistycznej, najczęściej spotyka się właśnie takie osoby, które już po imprezie przespały noc, im się wydaje, że noc, ale to są bardzo często, słuchajcie, 2 godziny, 3 godziny,
tak, kilka godzin za mało.
No to jest taka sytuacja, jakbym wypił piwo, czy kieliszek wódki, czy dwa przy śniadaniu i porze obiadowej już się brało za kierownicę, tak? To jest taka sytuacja, a ludziom się często wydaje, że to już noc minęła. Nie, to
a jeszcze
minęła
gorzej,
noc,
a jeszcze gorzej jest z narkotykami czy środkami psychoaktywnymi, bo w ogóle taka osoba, która to zażywa, ma subiektywne poczucie stanu trzeźwości, a wręcz przeciwnie, przy takim środku jak amfetamina czy inne podobne stymulatory, no to w ogóle się ma poczucie, że się jeszcze jest sprawniejszym niż w stanie trzeźwości, a jest wręcz przeciwnie.
Dlatego jedno jest pewne, edukację prawną na temat alkoholu i jazdy pod wpływem, nie jak to ty mówiłeś, jazdy
po spożyciu alkoholu.
Jest dzieciaki zawsze pytają pod wpływem, ale to my musimy się posługiwać tym określeniem po spożyciu alkoholu. Musimy edukować młodzież i to już w szkołach podstawowych, bo wiem, że tam po piwko sięgają bardzo często. A na dodatek coraz częściej pytają, pani sędzio, no jak ja jadę tym skuterem, nie mam prawa jazdy, to co? Przecież nic wielkiego nie robię.
No wręcz przeciwnie, bo stan nietrzeźwości, alkohol czy jakikolwiek inny środek zaburza tak percepcję, że osoba, która prowadzi, najczęściej jest nieświadoma tego, w jaki sposób zaburza. Nieprawidłowo ocenia odległość, nie ma właściwych odruchów, właściwego refleksu i to wystarczy dosłownie ułamek sekundy, żeby doprowadzić do tragedii.
Zresztą w wielu krajach jest obowiązkowy punkt szkolenia kierowców, bo to się da jakby sztucznie zasymulować. taką sytuację,
pokazać
jak to działa, jak inaczej się czujesz, a jak siadasz za kierownicę, to jest taki symulator, który symuluje jakby sztuczne warunki, jak widzisz ulicę, jak widzisz ludzi, jak zmienia się właśnie to poczucie odległości i prędkości już po przysłowiowym jednym piwie.
Symulatorów nie mamy, ale mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie spowoduje, że będzie bezpieczniej na drogach. Ten program został zrealizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia w ramach takiego programu Rządy Prawa Wspólna Sprawa. Zapraszamy Państwa na spotkania przed monitorami, ale jeżeli potrzebujecie Państwo takiego bezpośredniego kontaktu, to oczywiście przyjedziemy do każdej miejscowości, nawet najbardziej odległej.